Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń do końca dnia 28 września 2023 roku. Wracam do Państwa po nieco dłuższej przerwie spowodowanej moją chorobą, ale jak zwykle zachęcam Państwa do wsparcia finansowego naszej działalności, to dzięki Waszemu wsparciu powstają kolejne odcinki raportu z frontu i to dzięki Państwa wsparciu na naszym kanale pojawiają się inne interesujące nagrania. Od razu możemy więc przejść do omówienia sytuacji na Ukrainie. Jak zwykle należy najpierw zacząć od tych najbardziej istotnych działań lotniczych jednej i drugiej strony. I o ile zakładam, że w wielu innych miejscach mogli już Państwo zapoznać się z tym, co miało miejsce na Półwyspie Krymskim 22 września, to jednak pozwolę sobie na krótkie omówienie tej sytuacji. A mianowicie 22 września Ukraińcy przeprowadzili dość skomplikowaną operację z wykorzystaniem m.in. pocisków Storm Shadow, których celem była kwatera główna rosyjskiej floty czarnomorskiej. Budynek, w którym mieści się, czy też mieściło już właściwie się dowództwo rosyjskiej floty czarnomorskiej, został trafiony dwoma pociskami Storm Shadow. Nadal nieznana jest liczba, a także lista ewentualnych ofiar po stronie rosyjskiej. Ukraińcy zapewniali o śmierci od 9 do 34 oficerów w zależności od przyjętego źródła. Zginąć wedle oficjalnych stanowisk Ukraińców miał również sam dowódca floty czarnomorskiej, wiceadmirał Wiktor Sokołow, ale kilka dni później był on widziany na naradzie z ministrem Szojgu. Nagrania z tej narady zostały opublikowane, upublicznione przez stronę rosyjską, co zadało kłam tym ukraińskim twierdzeniom o jego śmierci, chociaż zaznaczyć należy, iż niektórzy nadal sugerują, że doszło do jakiejś formy spreparowania jego wizerunku przez stronę rosyjską, tak aby ukryć jego rzeczywistą śmierć, czy też rany, jakie miałby odnieść w tym ataku, ale rzeczywistość jest taka, że nie mamy żadnego potwierdzenia, żadnych dowodów na to, iż rzeczywiście zginął on, czy też został poważnie ranny w tym ukraińskim uderzeniu. Dwa dni wcześniej, a więc 20 września, również z wykorzystaniem pocisków Storm Shadow, Ukraińcy porazili inne cele pod samym Sewastopolem. Zależnie od źródeł informowano, że cel tego ataku stanowiły magazyny wojskowe bądź też zastępcze stanowisko dowodzenia. Tak jak i w wypadku uderzenia z 22 września, nie mamy potwierdzonych danych co do rzeczywistej skuteczności tego ukraińskiego uderzenia. Widać jednak wyraźny trend w powtarzaniu ataków na kolejne ważne, acz nieruchome cele na Półwyspie Krymskim. W poprzednich materiałach analizowałem już ataki na baterie obrony przeciwlotniczej, stanowiska radiolokacyjne, okręty floty czarnomorskiej, do tego te dwa wcześniej wspomniane ataki na kwatery dowodzenia, ale w innych dniach ostatniego tygodnia również dochodziło do uderzeń lotniczych na Półwysep Krymski. Wykorzystywano do nich zarówno lotnicze bezzałogowce, jak i pociski Storm Shadow. Ataki odnotowano w rejonie takich miast jak Dżankoj i wspomniany już wcześniej Sewastopol. Możliwe jednak, że większość środków napadu lotniczego została przez Rosjan zestrzelona. Efekty ukraińskich ataków jednak widać. Ewakuowano część jednostek floty czarnomorskiej do portów w Noworosyjsku. Ewakuowano również część studentów ze szkół oficerskich na Półwyspie. Rosjanie będą dodatkowo zmuszeni do wzmocnienia parasola przeciwlotniczego nad Półwyspem Krymskim. To są koszty, które chcą swoimi atakami stworzyć Ukraińcy, ale założenie, w którym ten koszt jest na tyle wysoki, że ostatecznie Rosjanie Krym oddają, jest moim zdaniem całkowicie oderwane od rzeczywistości. Z kolei 25 września doszło do porażenia dużego rosyjskiego składu zaopatrzenia w mieście Sorokynę. w obwodzie ługańskim. Skład znajdował się około 130 km od linii frontu i około 50 km na południowy wschód od wspomnianego Ługańska. Z tego składu w Sorokynę zaopatrywano rosyjskie wojska walczące pod Bachmutem. Na ten moment jednak nie wiadomo, jak bardzo utrata tych magazynów, ich zniszczenie wpłyną na możliwości prowadzenia działań, w tym wypadku obronnych, przez stronę rosyjską pod Bachmutem, gdyż na efekty tego uderzenia przyjdzie poczekać jeszcze kilka dni. Dopiero jak magazyny pomniejsze zgromadzone bliżej linii frontu zostaną wyczerpane, wtedy może pojawić się po stronie rosyjskiej problem z zaopatrywaniem tychże magazynów, a dalej zaopatrywaniem jednostek walczących na linii frontu. Tego samego dnia Rosjanie przeprowadzili uderzenie lotnicze na lotnisko Kulbakino w Mikołajowie. Najprawdopodobniej przy użyciu dronów Shahed bądź też Lancet. W wyniku tego uderzenia zniszczony został jeden myśliwiec MiG-29 i uszkodzony samolot transportowy IL-76. Film z tego ataku został nagrany przez rosyjskiego drona zwiadowczego Orlan-10, który przeleciał bez przeszkód nad lotniskiem wojskowym. Było to w istocie kolejne tego typu zdarzenie. Wcześniej przy użyciu Lanceta wspartego przez Orlana Rosjanie zaatakowali lotnisko w Krzywym Rogu, uszkadzając innego MiG-29. Oba lotniska oddalone są o ponad 60 km od obecnej linii frontu i oba ataki świadczą o stale rosnących rosyjskich możliwościach operowania bezzałogowcami na coraz dalszym zapleczu frontu, ale również świadczą o stopniowej degradacji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i środków walki radioelektronicznej. Z innych istotnych rosyjskich ataków wymienić należy uderzenie w nocy z 25 na 26 września, kiedy to Rosjanie zaatakowali Ukrainę dronami Shahed. Zestrzelono wedle ukraińskich zapewnień 26 z wystrzelonych 38 bezzałogowców. Doszło do uderzenia przede wszystkim na infrastrukturę portową w Odessie. Uszkodzeniu uległ budynek punktu kontrolnego, magazyny i około 30 ciężarówek. Noc wcześniej, a więc w nocy z 24 na 25 września, również Rosjanie atakowali Odessę i wtedy porażony został nieczynny hotel w tym mieście, który wedle rosyjskich zapewnień został przez Ukraińców przekształcony w kwaterę główną do operacji na kierunku Półwyspu Krymskiego. Ale w tym wypadku, poza tymi rosyjskimi zapewnieniami, nie mamy tak naprawdę żadnych dowodów potwierdzających rzeczywiste przeznaczenie tego budynku. W odniesieniu do rosyjskich uderzeń przy użyciu szachedów wskazać należy na to, że tak naprawdę te ostatnie rosyjskie uderzenia lotnicze prowadzone są w znacznej części przy użyciu właśnie tych pochodzących z Iranu bezzałogowców. W samym wrześniu odnotowano rekord ich użycia, bo w tym momencie ta liczba przekroczyła już grubo ponad 400 wystrzelonych szachedów na ukraińskie miasta. No i wreszcie ostatniej nocy z 27 na 28 września strona rosyjska wystrzeliła na Ukrainę kolejne 44 szachedy. W tym wypadku Ukraińcy informowali o zestrzeleniu 34 z nich. Pojawiły się dowody świadczące na to, że porażono dwa składy amunicyjne strony ukraińskiej, przy czym były to dobrze znane stare składy poradzieckie, w którym magazynowano amunicję przeznaczoną do utylizacji. Nie znaczy to oczywiście, że wraz z rozwojem działań wojennych Ukraińcy nie zmienili przeznaczenia tych magazynów i ostatecznie nie gromadzili tam amunicji, wyposażenia, broni przeznaczonej do działań wojennych. Jeden z tych składów znajdował się w obrodzie kirowohradzkim, drugi pod Krzywym Rogiem. I to tyle, jeżeli chodzi o główne uderzenia lotnicze. Teraz możemy przejść do omówienia sytuacji na linii frontu. Jak zwykle zaczynamy od sytuacji na linii ujścia Dniepru. Tu tak naprawdę mamy pełną stabilizację. Nieustannie trwają wzajemne działania podjazdowe na wyspach ujścia Dniepru. Pojawiają się co prawda informacje o pewnej koncentracji ukraińskiej w rejonie Chersonia, ale mogą być to tylko i wyłącznie działania o charakterze walki informacyjnej służącej temu, aby Rosjanie skierowali na ten odcinek dodatkowe siły celem wzmocnienia tego odcinka na wypadek ukraińskiej operacji desantowej. W moim przekonaniu nadal sytuacja, w której Ukraińcy przeprowadziliby szerokie działania desantowe w rejonie ujścia Dniepru, jest mało prawdopodobna. Przesuwamy się wzdłuż Dniepru, dochodząc do obwodu zaporowskiego, aczkolwiek wspomnieć należy o tym, że cały czas trwa intensywny ostrzał artyleryjski obu brzegów rzeki. Ukraińcy kilkukrotnie ostrzeliwali okolice Nowej Kachówki i Kachówki. Z drugiej strony Rosjanie niemalże codziennie prowadzą ostrzał rakietowy i artyleryjski Chersonia i jego bezpośrednich okolic. Docierając na odcinek zaporowski, przechodzimy do omówienia sytuacji w tym właśnie rejonie. Tutaj właściwie dla strony ukraińskiej pozostał jeden aktywny kierunek, czyli okolice Robotyne, no teraz można już powiedzieć okolice Werbowe i Nowoprokopówki. Postępy Ukraińców z całego tygodnia są podobne do tych jak w poprzednich analogicznych okresach. Doszło do niewielkich przesunięć w kierunku na Werbowe i wspomnianą Nowoprokopówkę, ale nie ma mowy o nadal o przedarciu się przez rosyjskie umocnienia, załamaniu się rosyjskiej obrony czy uzyskaniu głębokiego przełamania. Dodatkowo pojawiają się informacje, że Ukraińcy walczą już w samej Nowoprokopówce czy w Werbowe, ale to też nie ma nadal specjalnego potwierdzenia w faktach. Owszem, Ukraińcy dotarli do obrzeży tej pierwszej wsi, czyli do obrzeży Nowoprokopówki, ale nagrania, które zostały opublikowane, wskazują na aktywność w tym rejonie ukraińskich patroli, z których jeden zresztą wpadł w rosyjską zasadzkę i został przez rosyjskich żołnierzy zlikwidowany. Nie oznacza to więc, że obszar, na którym było widać ukraińskich żołnierzy, jest w tym momencie przez nich kontrolowany. W wypadku Werbowego Ukraińcy mogli dotrzeć do granic administracyjnych wsi i się w tym rejonie okopać. Ukraińskie zapewnienia o uzyskaniu przełamania w rejonie Werbowego, Nowoprokopówki, moim zdaniem były jedynie swego rodzaju zagrywkami wzmacniającymi ukraiński przekaz w przededniu wizyty prezydenta Ukrainy w Waszyngtonie. Zresztą były to działania całkowicie błędne, bo przecież w Waszyngtonie doskonale orientują się, jak rzeczywiście przebiega sytuacja na froncie. Z interesujących informacji wskazać należy na to, że w rejonie Robotyne pojawiły się dwie kolejne ukraińskie brygady, 15. zmechanizowana i 71. powietrzno-szturmowa. Z drugiej zaś strony Rosjanie, aby powstrzymać ukraińskie włamanie na kierunku Tokmaku w rejon wsi Nowoprokopówka, rzucili elementy 42. Dywizji Zmechanizowanej Gwardii, wchodzącej w skład 58. Armii. Tu mowa o przynajmniej dwóch batalionach z tejże dywizji. I jeżeli już jesteśmy przy stronie rosyjskiej w odniesieniu do sytuacji na południu, to wspomnieć należy o tym, że Rosjanie dość sprawnie korzystają z dostępnych im środków w postaci żołnierzy wchodzących w skład jednostek wojsk powietrzno-desantowych. Na linię frontu kierują tylko tylu żołnierzy, ilu są w stanie zaopatrywać, nie kreując sztucznie problemów logistycznych. To po pierwsze, a po drugie dodatkowo Rosjanie starają się rozsądniej gospodarować rzucanymi na front żołnierzami z mobilizacji. Tworzą oddziały składające się w 2/3 z nowicjuszy, a więc właśnie żołnierzy pochodzących z mobilizacji i w 1/3 z resztek tych doświadczonych żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych. Jak się wydaje, ten model się Rosjanom sprawdza, przynajmniej sprawdza się do chwili obecnej. I związany jest przede wszystkim właśnie z tym, że tych jednostek kadrowych, jednostek doświadczonych, bitnych, o wysokim morale Rosjanie mają już niewiele, muszą w dużej części korzystać z żołnierzy mobilizowanych. Sytuacja nie uległa zmianie od ostatniego roku, ale aby nie dopuścić do sytuacji, w której jednostka składająca się w zdecydowanej większości z mobilizowanych żołnierzy porzuca broń i wycofuje się bez rozkazu, zostali oni wzmocnieni elementami wojsk doświadczonych. I pozostając cały czas na południu w odniesieniu do działań strony rosyjskiej, wspomnieć należy o tym, że Rosjanie rozpoczęli budowę około 250-kilometrowej linii kolejowej na okupowanym przez siebie Zaporożu, no, w elementach obwodu donieckiego i obwodu zaporowskiego, chcąc doprowadzić do uzyskania bezpośredniego połączenia kolejowego między Rosją właściwą a Melitopolem. Obecnie wszystkie linie kolejowe do Melitopola biegną przez Krym, a z samego Melitopola linia kolejowa dalej biegnie do Tokmaku. Więc jest ona zagrożona na etapie po pierwsze mostu Kerczeńskiego, który Ukraińcy atakowali dwukrotnie, i po drugie właśnie w rejonie Tokmaku, na kierunku którego Ukraińcy od czerwca prowadzą działania ofensywne i do którego zbliżyli się już pokonując dystans 10 kilometrów od pozycji wychodzących, a więc przez ten okres czerwiec-wrzesień Ukraińcy przesunęli się na głębokość 10 kilometrów. Rosjanie chcą uzyskać względnie bezpieczne połączenie lądowe z Rostowa nad Donem przez Mariupol, dalej Berdiańsk, aż do Melitopola. Prace już tak naprawdę ruszyły na odcinku pomiędzy Mariupolem a Rostowem nad Donem. Rosjanie wyraźnie przygotowują się więc do utraty bezpiecznego połączenia przez Tokmak lub na wypadek ponownego porażenia mostu krymskiego. Oznacza to również, że zakładają, że ich obrona może rozciągnąć się w czasie i nie zakładają perspektywy przecięcia samego korytarza i szybkiego sukcesu ukraińskiego. Dobrze wpisuje się to w przyjętą przez Rosjan strategię przeczekania, wychodzącej z założenia, że czas gra na korzyść Rosji. Przedłużanie się działań na wyczerpanie doprowadzi do osłabienia i wykrwawienia atakujących wojsk ukraińskich i wedle tego samego założenia miałoby doprowadzić do potencjalnego zmęczenia Zachodu i ograniczenia zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Innymi słowy, skoro Rosjanie przygotowują tę linię kolejową, co prawda moim zdaniem są to działania spóźnione o przynajmniej kilka miesięcy, to wychodzą z założenia, że będą z niej korzystać w przyszłym roku. Zakładają, że do końca 2023 roku Ukraińcy nie uzyskają żadnych znaczących sukcesów na odcinku południowym i wznowią działania na wiosnę 2024. Do tego momentu ta linia kolejowa mogłaby być już czynna i obsługiwana przez eszelony zaopatrujące wojska rosyjskie na południu. Koniec września to w moim przekonaniu też dobry czas na pewne podsumowania ukraińskich działań. Trwały one przez już właściwie 4 miesiące, ale ze względu na to, że Ukraińcy oficjalnie ich nie kończą i moim zdaniem oficjalnie nie pojawi się żaden komunikat o zakończeniu operacji ofensywnej na Zaporożu, bo to byłoby po prostu ze strony ukraińskiej przyznawanie się do porażki, niezrealizowania celów, o których mówiono przed działaniami ofensywnymi, bo przecież Ukraińcy wprost mówili, że celem jest Krym. Co prawda później te cele się zmieniały, już nie był to Krym, później był to Melitopol, teraz to już nawet nie jest Melitopol, a Tokmak, więc cele były ograniczane, ale mimo tego one nie zostały zrealizowane nawet w wymiarze dotarcia, czy też możliwości potencjalnego ostrzału samego Tokmaku. We wrześniu Ukraińcy posunęli się o kilka kilometrów przez pola na zachód od Werbowego, już za pierwszą główną linią obrony. Zdobyli także pozycje umocnione na południe od Robotyne i kontynuowali marsz na południe w kierunku Nowoprokopówki. Rosyjskie kontrataki nie były w stanie odzyskać utraconych pozycji, mimo tego, że Rosjanie w te działania zaangażowali również elementy wojsk powietrzno-desantowych. Ukraińcy byli również w stanie przenieść za umocnienia pierwszej linii sprzęt ciężki. Mimo że Ukraińcy powoli osiągali postępy tak naprawdę z każdym miesiącem trwania działań ofensywnych, to nie widzieliśmy faktycznego przełomu. W przypadku przełomu atak nie tylko penetruje linię wroga, ale przyczynia się do załamania obrony przeciwnika na danym obszarze. W przypadku przełomu powinna nastąpić możliwość dalszych sukcesów, które wprowadzą obrońcę w stan reaktywny, niezdolny do realizacji pierwotnych planów obronnych. W tej sytuacji obrońca powinien być zdezorganizowany, zmuszony do wycofania się lub ryzykować ciężkie straty w przypadku dalszych działań obronnych. Powinny być również możliwe działania manewrowe jednostkami zmechanizowanymi, bo to prędkość jest kluczowym elementem utrzymania sukcesów i osiągania dalszych sukcesów. Jeśli wróg może zdecydowanie ograniczyć lub nawet całkowicie zapobiec wszystkim takim działaniom, przełom tak naprawdę nie nastąpi. I to obserwujemy w rejonie Robotyny. Mimo że Ukraińcy nie osiągnęli podczas tej ofensywy jak do tej pory przełomu i tak naprawdę na żadnym kierunku, to uzyskali wyłom. Ukraińcy zajęli wiele wysuniętych pozycji obronnych na tak zwanej linii przesłaniania i kontrolują odcinek pierwszej głównej linii obrony, ale Rosjanie są nadal w stanie prowadzić zorganizowaną obronę. Ich linie wyginają się, ale się nie łamią. Sytuacja w rejonie Robotyne Werbowe jest oczywiście dla nich problematyczna, ale wydaje się, że mają zasoby wystarczające, aby zapobiec wymknięciu się tej sytuacji spod ich kontroli. Mało prawdopodobne jest, by Ukraińcy byli w stanie uzyskać rzeczywisty przełom do końca tego roku, jeśli tylko Rosjanie nadal będą używać swoich wojsk w rozsądny sposób, o czym mówiłem wcześniej, i skupią się na odpieraniu ukraińskich ataków, ograniczając liczbę takich bezsensownych kontrataków służących tylko temu, aby odzyskać wcześniej utracone pozycje. Jak do tej pory ten ukraiński atak jest kanalizowany przez Rosjan. Ukraińcy nie są w stanie wymiernie poszerzać tego włamania. Nie byli w stanie zabezpieczyć Werbowe, nie byli również w stanie przesunąć się na zachód od Robotyny w kierunku na Kopani. Główne ukraińskie uderzenia szły w kierunku południowym, zarówno na Nowoprokopówkę, jak i w rejonie pomiędzy Nowoprokopówką a Werbowe, w kierunku na Oczeretowatę, chociaż do tej miejscowości Ukraińcom jeszcze daleko. Możemy więc przesunąć się dalej w kierunku wschodnim, gdzie na drugim kierunku ukraińskich działań tak naprawdę sytuacja się ustabilizowała. Walki o bardzo ograniczonym charakterze, działania rozpoznawcze, wzajemny ostrzał artyleryjski i bombardowania lotnicze trwają cały czas na południe od Staromajorskie, a także w rejonie Nowodoneckie, Nowomajorskie. Te dwie miejscowości, o które toczyły się ciężkie walki, ostatecznie pozostały pod pełną rosyjską kontrolą. Ukraińcy z tego rejonu musieli się wycofać, ponosząc, zwłaszcza w rejonie Nowomajorskie, wyraźne straty. Również ukraińskie działania na kierunku Priutne nie przyniosły żadnych rezultatów. W tym też rejonie Rosjanie dosyć regularnie kontratakują, ale w tym wypadku bez sukcesów. Na kierunku wuchłodarskim walki trwają w rejonie wsi Szewczenko i Pawliwka, ale są to działania o bardzo ograniczonym charakterze, jedynie wiążące siły przeciwnika. W ten sposób docieramy do sytuacji w rejonie Doniecka. Na zachód od tego miasta cały czas ciężkie walki trwają o Mariinkę, którą Rosjanie niemalże z uporem maniaka próbują zdobyć, angażując duże siły w rejonie tego miasteczka. Ukraińcy zresztą byli w stanie tutaj wyprowadzać nawet kontrataki i odzyskiwać niewielkie obszary zachodniej części tej miejscowości. W odniesieniu do ostatniego odcinka raportu z frontu nie mamy tutaj znaczących zmian. Walki trwały również na kierunku Krasnogoriwki, Nowelskie, Perwomajskie, ale tak jak i w poprzednich tygodniach nie doszło do zmian. Rosjanie jedynie cały czas powtarzają działania szturmowe w tym rejonie. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Awdijiwki, to ten niedawny ukraiński kontratak na kierunku Opytne zakończył się jedynie wyparciem Rosjan z obszaru na północ od Opytne, ale sama miejscowość pozostaje pod kontrolą rosyjską. Awdijiwka również była regularnie atakowana przez Rosjan przez ostatnie dni, ale były to działania o bardzo ograniczonym charakterze. Co prawda, Awdijiwka dosyć intensywnie była ostatnio bombardowana z wykorzystaniem przede wszystkim bomb szybujących, i tu chodzi głównie o strefę przemysłową w południowo-wschodniej części tego miasteczka. Przesuwamy się dalej na północ, pomijamy sytuację w rejonie Gorłówki, bo tu nie doszło jak zwykle do żadnych zmian, i wreszcie Bachmut. Pod Bachmutem na kierunku odzyskanej już przez Ukraińców jakiś czas temu Andriiwki Ukraińcy niedawno stracili w jednym z kontrataków przynajmniej trzy kołowe transportery opancerzone Rosomak dostarczone przez Polskę, a także około pięciu bojowych wozów piechoty. Walki w tym rejonie toczą się o opanowanie rosyjskich pozycji umocnionych na linii kolejowej i opanowanie wsi Kurdiumiwka. Płynęły stąd niedawno bardzo optymistyczne dla Ukraińców i wprowadzające w błąd komunikaty Sztabu Generalnego Ukraińskich Sił Zbrojnych o głębokich sukcesach, ale nie były one zgodne ze stanem faktycznym. Sytuacja analogiczna co do tego, co miało miejsce pod Robotynę. Ukraińcy, co prawda, rzeczywiście przekroczyli kanał w rejonie Kurdiumówki. Mało tego, nawet udało im się uzyskać wyłom w rosyjskich pozycjach umocnionych, biegnących wzdłuż linii kolejowej na północ od Kurdiumówki. Ale póki co zostali zatrzymani na podejściu do samej wsi, pomimo tego, że jest ona atakowana w istocie z trzech kierunków. Ponadto Ukraińcy komunikowali wielokrotnie, że artyleria kontroluje rosyjską rokadę, główną drogę zaopatrzeniową do Bachmutu, a więc drogę T-05-13, ale dotychczasowe przypadki pokazują, że nawet objęcie drogi zasięgiem skutecznego ostrzału nie powodowało jej faktycznego wyłączenia z użytkowania. To trochę tak jak Ukraińcy, którzy byli w stanie zaopatrywać swój garnizon w Bachmucie, pomimo tego, że drogi zaopatrzeniowe były pod rosyjską kontrolą ogniową i ta rosyjska kontrola ogniowa w tamtym wypadku była pełniejsza niż to, co uzyskali w tym momencie Ukraińcy względem drogi T-05-13. Koszty obrony dla strony rosyjskiej oczywiście teraz wzrosną, ale nie spowoduje to załamania się na tym odcinku, a tym bardziej nie spowoduje odzyskania Bachmutu, który odzyskać chciałby ukraiński prezydent, bo o odzyskaniu Bachmutu wspomniał w niedawnej wypowiedzi, informując, że miasto zostanie wyzwolone do końca roku 2023 wraz z dwoma innymi miastami. Tę zapowiedź traktuję jako kolejny etap niepotrzebnego i wręcz głupiego pompowania balonika przez oficjalne kanały informacyjne strony ukraińskiej. W chwili obecnej ten scenariusz jest poza zasięgiem ukraińskich wojsk. Kurdiumówka więc nadal jest pod pełną kontrolą rosyjską, ale Ukraińcy atakują na wieś z trzech kierunków. O Zarjaniwkę nie mamy informacji o ciężkich walkach. Ukraińcy próbowali przekraczać linię kolejową na wysokości Andriiwki. Nie mamy informacji co do skuteczności tego ataku. Jeżeli chodzi o rejon Kliszczeiwki, to tu również walki trwają na wysokości linii kolejowej, która do tej pory nie została przez Ukraińców sforsowana. W samym Bachmucie sytuacja ustabilizowana, chociaż miasto jest pod ukraińskim ostrzałem artyleryjskim i wreszcie północne skrzydło miasta. Tu walki w rejonie Jegidne i Berchiwki zostały tak naprawdę ograniczone. Ukraińcy nie kontynuowali tutaj działań zaczepnych, Rosjanie ustabilizowali sytuację. Pojawiły się informacje o rosyjskich uderzeniach z rejonu Dubowo-Wasyliwki na Orichowo-Wasyliwkę. Rosjanie nawet informowali o zajęciu tej miejscowości. To, co jest możliwe, to opanowanie południowej jej części, chociaż i na to tak naprawdę nie mamy żadnych wiążących dowodów. Na kierunku Spirnego cały czas walki pozycyjne w rejonie Rozdoliwki, Fedorówki, Wasiukiwki oraz na wschodzie, w rejonie Biłochorówki i Spirnego, brak jakichkolwiek zmian terytorialnych. Przemieszczamy się na północny brzeg Dońca, gdzie walki cały czas trwają w lesie Serebrańskim, na zachód od Dibrowej. Tu stroną atakującą są Rosjanie, którzy uzyskują pewne, bardzo ograniczone, niewielkie sukcesy terytorialne, zbliżając się w kierunku Torskie i Zariczne, ale jak do tej pory wszystkie takie rosyjskie sukcesy były niwelowane przez ukraińskie kontrataki, które następowały niedługo później, więc raczej sytuacja będzie tutaj analogiczna. Pojawiły się co prawda informacje ze źródeł ukraińskich o rosyjskiej koncentracji jednostek szturmowych w liczbie około 2 czy nawet ponad 2000 żołnierzy, które miałyby niedługo rozpocząć działania ofensywne, czy to na zachód od Swatowa, czy na zachód od Kreminnej, ale do tej pory były to jedynie zapewnienia strony ukraińskiej. Zobaczymy, czy rzeczywiście taki scenariusz będzie miał miejsce. Rzeczywistość jest taka, że Rosjanie nadal mają pewne siły na tym kierunku, które mogą kontrować dalsze ukraińskie uderzenia na południu, czy to też pod Bachmutem, ale te wcześniejsze rosyjskie działania ofensywne na zachód od Swatowa przede wszystkim nie przyniosły Rosjanom żadnych rezultatów. Wreszcie w rejonie Kupiańska i Dworicznej Mamy stabilizację, ale Rosjanie dosyć regularnie bombardują i ostrzeliwują mosty na rzece Oską, ograniczając ukraińskie możliwości zaopatrywania wojsk na wschodnim brzegu tej rzeki. I wreszcie ostatnia informacja, która pojawiła się dzisiaj ze strony Legionu Wolna Rosja, a więc tej jednostki, którą tworzą byli rosyjscy jeńcy wojenni walczący po stronie ukraińskiej, iż jednostka ta przeprowadziła dziś działania w rejonie obwodu białgorodzkiego na wschód od Sum. Żołnierze tej jednostki zapewniali o sukcesie swojej operacji, ale tak naprawdę nie znamy jej celu, nie mamy żadnych nagrań z jej prowadzenia, więc w tym wypadku ograniczamy się do zapewnień jednostki zaangażowanej w te działania. I już na koniec, wracając do wątku wizyty ukraińskiego prezydenta w Waszyngtonie, to poza potwierdzeniem rychłego przekazania przez Stany Zjednoczone pocisków dalekiego zasięgu ATACMS, ale co prawda z głowicami kasetowymi, co sugeruje, iż Ukraińcy nie będą mogli ich wykorzystać do porażenia mostu krymskiego. Zresztą oficjalnymi kanałami Ukraińcy poinformowali, że nie będą ich również mogli wykorzystać do ataków na cele znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Pojawiły się również dwie inne informacje. Po pierwsze, na Ukrainę trafi amerykański kontroler, który zajmie się weryfikacją sposobu wykorzystania pomocy wojskowej, którą Ukraina otrzymała od Stanów Zjednoczonych. A drugi temat to swego rodzaju ultimatum ze strony Waszyngtonu dla Kijowa. Stany Zjednoczone przedstawiły swoistą mapę drogową głębokich reform prawnych na Ukrainie, które mają zostać przeprowadzone w określonym terminie. Ich wdrożenie jest konieczne do tego, aby wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy było kontynuowane. Reformy mają być wprowadzone w terminach 3 miesięcy, to dotyczy 5 reform, 3 do 6 miesięcy, kolejne 4 reformy, roku, co dotyczy 6 reform, i 1,5 roku, kolejne 8 reform. Dotyczą one wielu obszarów prawa i administracji Ukrainy, ale celem ogólnym jest na pewno uporządkowanie działania systemu prawnego, zwalczenie korupcji oraz wprowadzenie zachodnich standardów dotyczących stanowienia prawa, prowadzenia postępowań czy przetargów. Ukraina ma zreformować swój Trybunał Konstytucyjny, ma zapewnić jasne zasady nominacji sędziów. Do tego wprowadzenie jawności majątkowej urzędników państwowych oraz sędziów, utworzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego czy reforma Sądu Najwyższego. Reformy nie ominą również ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Nakazano choćby wprowadzenie przejrzystych standardów zakupów w celu zmniejszenia nadużyć. To dotyczy głównie korupcji. Reformy będą dotyczyć również ukraińskiej służby bezpieczeństwa. Ta ma mieć uporządkowane uprawnienia, ograniczone jedynie do tych, które wprost wynikają z norm prawnych, z ich ustawowej działalności. Ponadto wszyscy funkcjonariusze mają zostać zweryfikowani. Wzmocniona ma zostać służba antykorupcyjna, prokurator generalny ma mieć mniejszy wpływ na pozostałe służby, ale reforma będzie dotyczyć również służby celnej, służby granicznej, policji czy wspomnianego prokuratora generalnego. To jest takie bardzo ogólne przedstawienie przeze mnie tego zagadnienia. Jeżeli byliby Państwo szerzej zainteresowani tą mapą drogową, którą przedstawił w stronie ukraińskiej Waszyngton, to proszę o pozostawienie komentarza i wtedy przygotujemy specjalny odcinek raportu z frontu na ten temat. A skoro mowa o odcinkach specjalnych, to już w piątek, 29 września, na naszym kanale ukaże się moja rozmowa z doktorem Maciejem Pieczyńskim, dotycząca obecnego konfliktu na linii Warszawa-Kijów, co związane jest z działaniami Berlina i właśnie relacją na linii Kijów-Berlin przyjrzymy się w znacznym stopniu. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję za Państwa uwagę i przepraszam za tę krótką przerwę w moim nadawaniu. Jeszcze raz za dzisiaj serdecznie dziękuję i do usłyszenia już niedługo.